Polish Flamrick. Phase 2, Book 1. Tape 3. Dialogue. Breaking Through.
Melduje się na rozkaz, panie kapitanie.
Pański pluton wyruszy pierwszy na drugi brzeg rzeki.
Kiedy mamy wyruszyć?
Wyruszycie o świcie. Teraz chciałbym zapoznać pana z sytuacją na naszym odcinku frontu.
Rozkaz, panie kapitanie.
Nasza grupa operacyjna przeprawiła się przez rzekę wczoraj i uderzyła na lewe skrzydło nieprzyjaciela. Nasz pułk jest od wodzie.
Panie kapitanie, czy front nieprzyjaciela został przerwany na tym odcinku?
Tak. Punkty oporu nieprzyjaciela zostały zniszczone przy wsparciu naszego lotnictwa i artylerii.
Słyszałem w dowództwie dywizji, że samoloty nieprzyjacielskie wykonały szereg nalotów i bombardowały nasze oddziały.
Tak, to prawda. Jednak dzięki naszemu manewrowi oskrzydlającemu udało nam się pobić nieprzyjaciela. Tylko kilka oddziałom nieprzyjaciela udało się przebić.
Kiedy mój pluton ma pobrać amunicję i żywność?
Zaraz.
Tak jest, panie kapitanie.
Reading text. Po paru dniach ciężkich walk udało się naszym oddziałom sforsować rzekę i przełamać front nieprzyjaciela po obu stronach drogi biegnącej na północ od rzeki. Z przedmościa poszły duże zagony pancerne na tyły nieprzyjacielskie. Zadaniem tych zagonów było przebić się przez rubież obronną, a potem wykonać manewr oskrzydlający na prawe i lewe skrzydło, od tyłu. Jednocześnie inne oddziały starały się przełamać rubież w innych miejscach. Dzięki dobremu współdziałaniu piechoty, broni pancernej, artylerii, saperów, łączności i lotnictwa duże siły nieprzyjaciela zostały oskrzydlone i zamknięte w kotle. Po kilku godzinach dalszych walk zniszczono ostatnie punkty oporu i kilka tysięcy jeńców wzięto do niewoli. Po zlikwidowaniu kotła saperzy rozminowali drogi i wybudowali most o dużej nośności. Drogami tymi szło zaopatrzenie potrzebne do dalszej operacji i ewakuowano też jeńców i zdobyty sprzęt do tyłu. Te oddziały, którym udało się przebić przez nasze linie i uciec z kotła, były pod ogniem naszego lotnictwa. Mieliśmy dużą przewagę lotniczą i dlatego lotnictwo nieprzyjacielskie rzadko pokazywało się nad nami. Nasze ciężkie bombowce pod osłoną eskadr myśliwskich wykonały wiele nalotów na dalekie tyły nieprzyjaciela. Celem tych nalotów były fabryki, elektrownie, stacje kolejowe, ważne mosty i ważniejsze węzły kolejowe i drogowe. Miasta w nocy były zaciemnione, a w niektórych, bardziej zniszczonych, wprowadzono nawet godzinę policyjną od zachodu słońca do świtu. Podczas tych nalotów straciliśmy jednak kilka maszyn w walkach powietrznych. Wyniki tych bombardowań widać było wszędzie. Na drogach prowadzących w kierunku frontu leżało dużo zniszczonego sprzętu wojennego. Nieprzyjaciel bez zaopatrzenia nie mógł dłużej walczyć i zaczął się poddawać. Widać już było, że koniec wojny jest bliski.
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Pościg za nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel wycofywał się, stawiając silny opór w przewidzianych do obrony miejscowościach i lasach. Lotnictwo nieprzyjaciela osłaniało marsz odwrotowy jednostek, bombardując i ostrzeliwując z lotu koszącego naszą piechotę. Nasza taktyka polegała na tym, że oddziały korpusu pancernego unikały długich potyczek z mniejszymi grupami nieprzyjaciela i obchodziły silniejsze punkty oporu. Celem utrzymania szybkiego tempa pościgu zaczołgami ruszyła się do pościgu 9. Dywizja Piechoty. Miała ona na celu likwidowanie drobnych grup nieprzyjaciela i niszczenie silniejszych punktów oporu. Marsz dywizji był utrudniony, gdyż nieprzyjaciel palił lasy i wsie. Niszczył mosty w celu opóźnienia pościgu. Kapitan Kruk, dowódca kompanii 26. Pułku Piechoty, prowadził swoich żołnierzy już od 2 dni przez bardzo trudny, lesisty teren. Kompania musiała maszerować szybko i być ubezpieczona. Chodziło o to, by nieprzyjaciel nie mógł zatrzymać się i zająć stanowisk obronnych. Czasami marsz osiągał wyjątkowe tempo, ponad 40 kilometrów dziennie, gdyż kapitan nie chciał stracić styczności ze strażą tylną nieprzyjaciela. Niektórzy żołnierze odparzyli sobie nogi i nie mogli maszerować w takim tempie. Kapitan Crook dał więc rozkaz, by wykorzystać konie nie tylko do przewożenia ciężkiego materiału, ale i ludzi. O zluzowaniu kompanii kapitan nie mógł nawet marzyć. Po trzech dniach marszu kompania doszła do małego miasteczka, które kilkanaście minut temu zostało opuszczone przez Niemców. Na rynku stały ciężarówki załadowane amunicją, mundurami, wódką i winami. Okazało się, że w mieście był arsenał i magazyny zaopatrzenia. Nieprzyjaciel musiał uciekać w popłochu, gdyż nawet silniki niektórych samochodów jeszcze pracowały. Młoda Polka, którą hitlerowcy wywieźli tu na roboty, mówiła, że nastrój żołnierzy niemieckich jest bardzo zły. Zdarzają się wypadki niekarności. Żołnierze, szczególnie starsi, podobno masowo dezertują. Ludność miasta siedziała ukryta po piwnicach i stodołach. Kapitan dał rozkaz zatrzymania się na krótki odpoczynek za miastem w rowach po obu stronach szosy, która prowadziła w kierunku lasu odległego o pół kilometra. Było południe i czas był na obiad. Wkrótce też przyjechały kuchnie polowe i zaczęły wydawać obiad. Właśnie kapitan z porucznikiem, dowódcą plutonu ciężkich karabinów i broni towarzyszącej, zabierał się do jedzenia zupy, gdy z miasteczka wyjechała czarna limuzyna. Kiedy mijała kapitana, ktoś krzyknął: "To nie nasi, to Niemcy!" Żołnierze natychmiast rozpoczęli strzelać do samochodu, który pędził w kierunku lasu przynajmniej z szybkością 100 km na godzinę. Widząc to, dowódca plutonu CKM-ów pobiegł do jednego z CKM-ów stojących na brzegu szosy i strzelił do samochodu, który właśnie wjeżdżał do lasu. Samochód skręcił w prawo, wpadł w krzaki i przewrócił się. Oficerowie pobiegli szybko w kierunku przewróconego samochodu. Kiedy otworzyli drzwi, zdziwili się bardzo. W samochodzie leżał pułkownik SS i jego adiutant, major. Byli oni bardzo przestraszeni, ale tylko lekko skaleczeni. Tylko szofer był ranny. Mówili oni, że ukrywali się w stodole, gdyż silnik w samochodzie się zepsuł i nie mógł jechać dalej, a nikt ich nie chciał zabrać. Wreszcie szofer naprawił silnik i właśnie teraz próbowali oni przejechać linię frontu. Mieli jednak pecha, bo trafili na polskie oddziały.
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Pościg za nieprzyjacielem. Numer pierwszy. Nieprzyjaciel wycofywał się, nie stawiając oporu. Numer drugi. Lotnictwo nieprzyjaciela osłaniało marsz odwrotowy swoich oddziałów. Numer trzeci. Oddziały naszego korpusu pancernego likwidowały silniejsze punkty oporu. Numer czwarty. Tempo pościgu nie było szybkie. Numer piąty. Marsz dywizji był utrudniony. Numer szósty. Nieprzyjaciel palił lasy i wsie i niszczył mosty, żeby opóźnić pościg. Numer siódmy. Kapitan Crook był dowódcą kompanii 28. Pułku Piechoty. Numer ósmy. Kompania maszerowała przez trudny, lesisty teren. Numer dziewiąty. Czasami marsz osiągał wyjątkowe tempo 30 km dziennie. Numer dziesiąty. Kapitan nie miał styczności ze strażą tylną nieprzyjaciela. Numer jedenasty. Żołnierze odparzali sobie nogi. Numer dwunasty. Kapitan Crook otrzymał wiadomość, że kompania wkrótce będzie zluzowana. Numer trzynasty. Kompania zatrzymała się w małym miasteczku. Numer czternasty. Nieprzyjaciel zostawił w mieście arsenał i magazyny zaopatrzenia. Numer 15. Nastrój żołnierzy nieprzyjaciela był bardzo dobry. Numer 16. Kompania zatrzymała się na odpoczynek w mieście. Numer 17. Kuchnie polowe zaczęły wydawać obiad. Numer 18. Kiedy oficerowie zabierali się do jedzenia, z miasta wyjechała czarna ciężarówka. Numer 19. W samochodzie byli Niemcy. Numer 20. Dowódca CKM-u zaczął strzelać do pędzącego samochodu. Numer 21. W samochodzie był generał SS i pułkownik armii. Numer 22. Obydwaj oficerowie byli ciężko ranni. Numer 23. Szofer był ranny. Numer 24. Kiedy silnik się zepsuł, szofer i oficerowie ukryli się w stodole. Numer 25. Oni starali się wrócić do swoich jednostek. Reading text. W nocy z wtorku na środę oddział nieprzyjacielski w sile 3 plutonów strzeleckich i 1 plutonu broni towarzyszącej przeprawił się przez rzekę. Strzelec Borowy pamięta tę noc dobrze, bo w tym dniu skończył 21 lat. Noc była jasna i widać było księżyc. Borowy myślał o wszystkim, ale nie o wojnie. Nagle Borowy usłyszał głos sierżanta Kuli, który stojąc przy obsłudze karabinu maszynowego coś jej pokazywał. Borowy, tak jak i inni żołnierze, popatrzał w stronę rzeki i zobaczył oddział nieprzyjacielski forsujący rzekę. Strzelec Borowy wziął karabin do ręki i czekał. W tym miejscu woda nie była głęboka i żołnierze przechodzili rzekę wbród, niosąc broń i amunicję nad głowami. Ze stanowisk trzeciej kompanii widać było dobrze forsowanie rzeki. Po przejściu piechoty nieprzyjaciel przewiózł na pontonach sprzęt ciężki jak moździerze i CKM-y. Żołnierze trzeciej kompanii siedzieli cicho, nie strzelając. Taki był rozkaz. Kiedy pontony wracały, aby przewieźć działka przeciwpancerne, dowódca trzeciej kompanii kapitan Wende krzyknął: ognia! Wszyscy zaczęli strzelać. Słychać było karabiny, CKM-y, moździerze, a nawet od czasu do czasu ktoś strzelał z pistoletu. Widocznie nie miał nic innego pod ręką. Kompania była wstrzelana w most, który był obok brodu, więc przeniesienie ognia było bardzo łatwe. W kilka sekund pontony zostały zniszczone. Teraz przyszła kolej na piechotę, która była prawie pewna, że już ma przyczółek w swoim ręku. Mimo dosyć silnego ognia trzeciej kompanii, nieprzyjaciel zaczął nacierać na jej stanowiska. Z drugiej strony rzeki zaczęła strzelać nieprzyjacielska artyleria. Kompania miała wiele rannych i zabitych. Szef kompanii, starszy sierżant Wójcik, zawołał sanitariuszy z noszami, którzy zabrali rannych i zabitych. To były pierwsze straty trzeciej kompanii. Między stanowiskami kompanii kapitana Wendego a nieprzyjacielem odległość była coraz mniejsza, ale aby zniszczyć trzecią kompanię, nieprzyjaciel musiał przejść przez pole minowe i zasieki. Na minach wielu z nich zginęło, ale miny nie zatrzymały ich natarcia. Pierwsi już byli przy zasiekach i zaczęli przecinać druty. Tu na zasiekach skończyło się powodzenie natarcia. Niektórzy zostali przy drutach, inni zaczęli wycofywać się lub uciekać. Złapano kilku jeńców. Z dokumentów znalezionych przy nich dowiedziano się, że oni przed kilku dniami dopiero przybyli na front.
Dialogue. Fighting the tanks.
Słyszałem, że pan był na wschodnim froncie w czasie wojny.
Tak, służyłem w piechocie. Byłem wyszkolony w niszczeniu czołgów.
Niszczenie czołgów przez piechotę to jest trudne zadanie.
Owszem, na początku wojny mieliśmy duże trudności.
A jak walczyliście z czołgami rosyjskimi?
Przede wszystkim z staraliśmy się przydusić do ziemi piechotę nieprzyjaciela i odciąć ją od czołgów. Resztę zadania wykonywali żołnierze wyszkoleni w walce z czołgami.
Czy to były specjalne zespoły?
Tak. W każdym zespole byli żołnierze, którzy niszczyli atakujące czołgi i żołnierze, którzy ich osłaniali.
Jakiej broni używali żołnierze niemieccy?
Używaliśmy min przeciwpancernych, ładunków wybuchowych, granatów dymnych i różnych garłaczy i granatników. Granatniki przeciwpancerne przebijały pancerze o grubości 10 cm.
A jakie sposoby walki stosowaliście?
Czekaliśmy w rowach, aż czołg się zbliży. Będąc w polu martwym, czołgu rzucaliśmy granaty na czołg albo podkładaliśmy ładunki wybuchowe pod gąsienicę. O walce z większej odległości opowiem panu jutro. Reading text. Wczoraj żołnierze 3. plutonu 8. kompanii mieli wykład o walce piechoty z czołgami. Podczas tego wykładu pokazano im film Piechota w walce z czołgami. To był film zrobiony podczas wojny Rosji z Niemcami. Na tym filmie żołnierze 3. plutonu zobaczyli, że przed rozpoczęciem ataku czołgów samoloty ostrzelały piechotę w okopach z działek i karabinów maszynowych osadzonych w skrzydłach. Kiedy samoloty spełniły swoją rolę, odleciały i dopiero teraz żołnierze w okopach zobaczyli zbliżające się czołgi i zaczęli strzelać do nich. Zadaniem piechoty było odciąć nieprzyjacielskie czołgi od piechoty. Dobrze wyszkoleni żołnierze walcząc przeciw czołgom stosują między innymi następujące sposoby walki. Rzucają miny przeciwpancerne pod czołgi lub na czołgi. Rzucają granaty ręczne lub dymne. Kładą bańki z benzyną na czołgi. Oprócz tych sposobów walki, żołnierze zobaczyli na tym filmie broń, jaką piechota posiada do walki z czołgami. Po filmie dowódca plutonu w dalszej części wykładu postawił żołnierzom kilka pytań, na które oni odpowiedzieli z łatwością, bo uważali w czasie filmu. Film spełnił swoje zadanie, bo żołnierze dowiedzieli się, jakie są sposoby obrony przed czołgami. Podczas przerwy jeden z podoficerów, który brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, opowiadał o walkach z czołgami na odcinku Brodnice-Chojnice. On opowiedział im także, jakie sposoby obrony stosuje załoga czołgu. Wojna między Polską a Niemcami we wrześniu 1939 roku była początkiem II wojny światowej.
Dialogue. Conversation on knocking out an enemy tank.
Czy wiesz, że wczoraj zdobyliśmy nieprzyjacielski czołg najnowszego typu?
Tak. Wioząc łazikiem adiutanta, widziałem w polu jakiś nowy typ średniego czołgu. Nie mogłem go jednak obejrzeć, bo śpieszyliśmy się. Co jest w nim nowego?
Jest niższy, szybszy, ma grubszy pancerz na przodzie i nowe, doskonałe przyrządy celownicze.
Jakie on ma uzbrojenie?
Ma 90 mm działo, prawdopodobnie o dużej donośności i 3 CKM.
W jaki sposób unieruchomiliście ten czołg?
Najechał na minę, która przerwała mu gąsienicę i obróciła go. Skorzystałem z tego i oddałem strzał w bok, gdzie pancerz jest cienki.
A, to ty go wykończyłeś. Gratuluję ci. Jaką amunicję strzelałeś?
Pociskiem przeciwpancernym. Nie chciałem używać pocisków zapalających, aby nie zniszczyć zupełnie tego pierwszego na naszym odcinku czołgu nowego typu.
Gdy tylko będę mógł, pójdę obejrzeć ten czołg. Teraz muszę zawieźć nowy kod do rejonu wyczekiwania naszego batalionu. Porozmawiamy później. Reading text. Pierwsza kompania 15. pułku przeciwpancernego zajęła stanowiska wzdłuż małego kanału przed miastem Płońsk. Kilkaset metrów przed stanowiskami pierwszej kompanii znajdowały się okopy piechoty, a na przedpolu pola minowe. Kompania uzbrojona była w 75 mm działa i 57 mm granatniki przeciwpancerne. Uciekinierzy zeznali, że widzieli w Czersku silne oddziały pancerne nieprzyjaciela. Dzięki kodowi znalezionemu przywziętym do niewoli adiutancie jednego z pułków nieprzyjaciela udało się rozszyfrować meldunki i rozkazy nieprzyjaciela. Wskazywały one, że następnego dnia o świcie ma rozpocząć się natarcie. Trzeba więc było wszystko przygotować do odparcia natarcia. W nocy uzupełniono amunicję tak, że każde działko miało po 50 pocisków przeciwpancernych i zapalających. Drogą jechały z drugiego rzutu łaziki z zaopatrzeniem dla pierwszej linii piechoty. Nagle na długim odcinku frontu artyleria nieprzyjaciela otworzyła silny ogień. Po 20 minutach ukazały się sylwetki czołgów, poprzedzane przez grupy saperów. Między czołgami i za nimi szła piechota. Plutonowi Gocławski, którego działon znajdował się obok drogi, sprawdził jeszcze raz przyrządy celownicze i czekał, aż czołg znajdzie się w zasięgu działa. Celowniczy i amunicyjni stali na swych miejscach, czekając na rozkazy. Gdy czołg był w odległości 600 metrów, Gocławski dał krótką komendę – ognia! Niestety, strzał nie był trafny. Natychmiast oddano następny strzał. Tym razem pocisk uderzył czołg tuż pod wieżyczką. Widać było załogę szybko wyskakującą z palącego się czołgu. Na prawo od niego posuwał się inny średni czołg, kierujący ogień na stanowisko Gocławskiego. Zanim jednak zdążył on się strzelać, jeden celny strzał Gocławskiego zniszczył mu gąsienicę, a drugi spowodował wybuch amunicji. W tym czasie naszej piechocie i artylerii lekkiej udało się przydusić do ziemi piechotę i saperów nieprzyjaciela. Czołgi musiały posuwać się same. Łatwiej było je teraz niszczyć. Niektóre z nich zostały unieruchomione na polu minowym i szybko były niszczone z dział granatników przeciwpancernych i z dział bezodrzutowych. Długo przygotowywane natarcie nieprzyjaciela zostało odparte.
End of tape.